Witaj w kolejnym odcinku poświęconym kryptowalutom, w szczególności kryptowalucie Ether z sieci Ethereum, a w zasadzie programowaniu na sieci Ethereum, aplikacji web. Ja nazywam się Grzegorz Motyl, a to jest podcast Efekt Motyla. W tym odcinku chciałem trochę powiedzieć o blockchainie, tak od strony technicznej, czym ten blockchain jest. No i tutaj jakby jest pewien taki must have do obejrzenia w sieci. Jest to wideo wyprodukowane przez Andersa Bronwartha, który się zajmował blockchainami, uczy blockchaina na MIT. No i nikt na pewno lepiej tego nie wytłumaczy niż on, więc jest taki kultowy filmik, który trzeba obejrzeć. Ja go, oczywiście możesz sobie sam to wygooglać, ale ja podlinkuję ten filmik pod podcastem, więc może zachęcam do tego, żeby sobie obejrzeć oryginał. A w tym podcaście po prostu spróbuję tak w taki sposób audio przekazać ci, czym jest blockchain, co ja zrozumiałem z tego wykładu. Więc oczywiście nie ma blockchainów bez kryptografii. Ta kryptografia jest istotna. No i jeżeli z czymś mi się kojarzy kryptografia, to zawsze mi się kojarzyła tutaj od strony deweloperskiej z haszami, prawda? Wiemy, co to jest hasz. Jest to jakaś taka funkcja kryptograficzna, która z czegoś większego robi taki dużo krótszy łańcuch znaków, który można później wykorzystywać do tego, żeby porównać, czy ta większa część była zmieniona, czy jest oryginalna, czy nie. Na przykład wszyscy haszujemy hasła, prawda? Pamiętam stare, dawne czasy, kiedy się trzymało gdzieś tam plain tekstem w bazach danych, ale to już mam nadzieję, nigdzie się tak nie dzieje, no i wszędzie są te hasła jakoś zahaszowane. Jednym z takich algorytmów haszujących jest SHA-256. A więc ten algorytm SHA-256, co możemy sobie porównać, tak jest właśnie w tym wideo też wspomniane, że jest to taki odcisk palca jakichś danych. A więc za każdym razem, kiedy dane wejściowe, ten jakiś większy string, większy kawałek tekstu się zmienia, choćby jeden znak w nim, to cały hash, który jest tym odciskiem palca, również ulega zmianie. I oczywiście jest to również algorytm, który tylko w jedną stronę zamienia, to znaczy nie można z powrotem z hasha odtworzyć tej pierwotnej wartości. Ale co jest istotne do zrozumienia całości, to to, że te same dane wejściowe, ten sam jakiś ciąg znaków, który chcemy zahaszować, on zawsze stworzy identyczny hasz. Druga istotna bardzo informacja to jest taka, że bez względu na długość tych danych wejściowych, czy to będą dwa znaki, czy cała, nie wiem, encyklopedia, to zawsze w wyniku tej funkcji otrzymujemy hasz, który ma tą samą długość. A więc po długości i wyglądzie tego hasza nie jesteśmy w stanie odgadnąć, ile danych było na wejściu hasza, w zasadzie funkcji haszującej. Ok, no więc hasz jest już jasny. I teraz przejdźmy krok dalej, czyli kolejnym jakby bardziej zaawansowanym elementem będzie blok. A więc wyobraźmy sobie blok jako obiekt, który ma następujące pola. Numer bloku, później pole nonce, wspominałem o nim w poprzednim odcinku, no i trzecie pole data, które już może być dowolnym stringiem. Pierwsze dwa to jest jakaś liczba. No i jeżeli wyliczymy hash z czegoś takiego, no to on oczywiście będzie miał jakieś tam losowe znaki, prawda, o tej długości określonej przez algorytm haszujący. Natomiast jeżeli byśmy chcieli podpisać taki blok w blockchainie, zweryfikować go, prawda, że on już jest właściwy, no to jakby ten proces polegałby na tym, że musielibyśmy tak dobrać wartość tego nonce, żeby pierwsze cztery cyfry hasza to były zera. Jakby da się to tak wyliczyć, że taką liczbę dobierzemy do tych konkretnych danych, które są, że pierwsze cztery liczby hasza będą zerami. No i wtedy mamy pewność, że ten blok jest podpisany, bo jeżeli ktoś by zmienił te dane, no to oczywiście hash już nie będzie się składał z zer, a jeżeli mamy jakieś dane, które chcemy wprowadzić, no to jakby odgadnięcie tej liczby właściwej będzie bardzo skomplikowane. No i to jest właśnie kopanie waluty, czyli ta weryfikacja. No i teraz mała dygresja, jeśli chodzi o sieć Ethereum. No tutaj podpisanie bloku nie polega na tym, żeby hash składał się z czterech zer na początku. Musimy sobie uświadomić, że ten hash to jest w zasadzie matematycznie jest to po prostu liczba. Możemy ją zapisać również jako liczbę dziesiętną, ten hash. Więc w praktyce w sieci Ethereum nie chodzi o to, żeby tutaj były same zera, tylko o to, żeby ta liczba była mniejsza od pewnej wejściowej wartości. Wtedy ten hash jest uznajemy za prawidłowy. A więc żeby podpisać taki blockchain w Ethereum, kiedy mamy tą transakcję, no to możemy po prostu lecieć po kolei z tymi wartościami nonce od 0 do nie wiem ilu. Dla każdej wyliczamy hash, potem ten hash zamieniamy na liczbę dziesiętną, no i sprawdzamy sobie zwyczajnie, czy ta liczba dziesiętna jest mniejsza od jakiejś tam zadanej liczby. Wiem, że tego jest dużo naraz, ale muszę dodać jeszcze jedną w tym momencie koncepcję, mianowicie block time, więc ten czas, który jest potrzebny do tego, aby znaleźć rozwiązanie, aby znaleźć ten właściwą wartość nonce, która wyprodukuje hash, który będzie miał odpowiednią wartość, to jest właśnie block time. To jest ten czas, który jest potrzebny na wyliczenie tej wartości, a więc podpisanie bloku. I to jest ten czas, który czekamy w momencie, kiedy w praktyce wrzucimy coś do sieci i czekamy, aż ona odpowie, że transakcja została zweryfikowana. W praktyce ten czas jeszcze się troszeczkę minimalnie wydłuża, ponieważ kiedy jeden z nodów znajdzie rozwiązanie, czyli to kopanie mu się udało, no to jeszcze potrzeba chwilki, zanim ta wiadomość zostanie rozpropagowana wśród innych nodów i zapisana jako kolejny blok. Docelowy block time w sieci Ethereum wynosi 15 sekund, a więc w idealnej sytuacji obliczenie kolejnego bloku powinno zająć nie więcej niż te 15 sekund. Żeby to było możliwe, dotrzymanie tych standardów, no to ta docelowa liczba, do której jest porównywany wyliczony hash, ona może ulegać zmianie. Jeżeli obliczenie ostatniego bloku zajęło dużo czasu, no to sieć może ją troszeczkę podnieść po to, żeby kolejny blok można było troszkę szybciej obliczyć. No dobrze, to może wystarczy dygresji o samym Ethereum i wróćmy do konceptu blockchaina, bo tam nam jeszcze parę rzeczy zostało. A więc kiedy już mamy koncept bloku, w szczególności podpisanego, zweryfikowanego bloku, no to możemy przejść dalej do łańcucha bloków, czyli tego blockchaina. I on będzie się właśnie składał z takich pojedynczych bloków, ale one będą miały jeszcze jedno dodatkowe pole, mianowicie previews, czyli pierwszy element w tym bloku będzie miał tutaj same zera, no i jakiś z tego wyliczymy hash, ale następny element w polu previews będzie miał hash poprzedniego bloku, a następny będzie miał hash tego drugiego bloku i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób właśnie powstaje, czy tak wygląda blockchain, w którym każdy blok wskazuje na poprzedzający go blok. I teraz interesujące w tym całym koncepcie jest to, że jak pamiętamy, zmiana tych danych wejściowych do funkcji haszującej zmienia hash. A ponieważ teraz na wejściu mamy również jako jeden z parametrów adres poprzedniego bloku, to jeżeli ja bym zmienił ostatni blok w tym blockchainie, no to on oczywiście inwaliduje ten tylko jeden ostatni blok. Ale jeżeli ja zmienię na przykład z 10-blokowego łańcucha piąty, no to on inwaliduje od 5 do 10 wszystkie. A jeżeli zmienię dane w pierwszym bloku, no to wtedy cały blockchain już będzie nieważny, ponieważ te wszystkie hasze już nie będą się zaczynały od ser. No i teraz w tym koncepcie blockchaina, no jest możliwe zmienić tą wartość, prawda, na przykład w tym ostatnim bloku, no ale wtedy go muszę jeszcze raz zwalidować. Jeżeli ja chcę zmienić na przykład 3 ostatnie bloki, to jeżeli zwaliduję ten powiedzmy, że jest ich tam 10, to ten 7, no to mimo że on już jest teraz walidny i się zaczyna od 0, to jednak to jest inny hash niż ten, który ma zapisany jako poprzedni blok numer 8, więc ja muszę blok 8 również ponownie zrewalidować. Po tym się oczywiście jego hash zmieni, więc muszę blok 9 zrewalidować i tak dalej, aż do ostatniego bloku. A więc jest to jakby mechanizm, który powoduje, że blockchain, jak to się mówi, jest oporny na zmiany. No są one teoretycznie możliwe, ale im dalej w przeszłość się cofniemy, tym będzie to trudniejsze do zrobienia. A więc następnym problemem, jaki należało rozwiązać, jest jak odpowiedzieć na pytanie, skąd ja wiem, że ten blok w tym blockchainie, na który patrzę, nie został ponownie przeliczony, nie został ponownie wykopany, wydobyty, czy jak go tam ten proces nazwiemy. A więc, żeby to ogarnąć, no musimy teraz spojrzeć na koncept distributed blockchain, czyli tych rozproszonych blockchainów. A więc jak wspominałem w poprzednich odcinkach, na przykład w sieci Ethereum, czy inne sieci oparte o technologię blockchain, składają się z nodów, a na każdym z tych nodów jest kopia całego blockchaina. A więc mamy wiele kopii tych bloków i ich wszystkich wartości łącznie z haszami, prawda? A więc jeśli ja wezmę teraz sobie jakiś blok z tego łańcucha, spojrzę na jego hash i porównam go z haszem tego samego bloku z innego noda, no to one powinny być takie same. Mogę to jakby porównanie wykonać na wielu nodach, aż uzyskam w pewnym momencie pewność, że wszędzie te hasze są identyczne, więc ten jest jakby godny zaufania, ok, ufam, że ta wartość jest prawdziwa, nie została ponownie przeliczona. A więc to działa na zasadzie takiej, można powiedzieć, cyfrowej demokracji. No bo jeżeli większość nodów w tej sieci rozproszonych rozproszonych blockchainów, czyli w tym naszym przykład Ethereum Network, mówi, że dany blok ma taki hash, no to wtedy ja już wiem, że okej, to jest już wystarczające potwierdzenie, on jest okej. Bo jeżeli gdzieś by nawet był jakiś haker, który próbowałby zmienić sobie ten blockchain, przypisać sobie walutę, która mu się nie należy i nawet by zwalidował sobie te wszystkie, podpisał tymi algorytmami te wszystkie bloki u siebie, no to on będzie w mniejszości, bo wszystkie kopie pozostałe będą miały inne wartości tych kolejnych bloków w haszu. Haszów w kolejnych blokach, przepraszam. No ale najlepsze w tym całym koncepcie to wydaje się to, że ja jakby nie muszę sprawdzać wszystkich haszy. Ja wystarczy, że ja sobie sprawdzę, czy właśnie demokratycznie, czy jak to inaczej nazwiemy, że ten ostatni hasz się zgadza, że on jest ok. To znaczy, że cały blockchain jest ok, ponieważ jeżeli by cokolwiek było zmienione w tym łańcuchu wcześniej, no to ten hash by też był zmieniony. Nie ma takiej możliwości, żeby on nie uległ zmianie, ponieważ jeden od drugiego zależy. I w ten sposób wystarczy ostatni hash sobie porównać w całej sieci i mamy bardzo szybko odpowiedź na pytanie, czy ten konkretny kopia blockchaina, czy ona jest prawdziwa, czy jest godna zaufania. A więc oczywiście, żeby teraz ten blockchain, jakby ten cały koncept miał jakieś praktyczne zastosowanie, no to musimy jeszcze dodać jeden element do tego zestawu konceptów, mianowicie token. Więc tak jak wspomniałem, ten blok wcześniej składał się z pól takich jak blok, czyli ten numer kolejny bloku, nonce, który jest potrzebny do walidacji, czyli liczba, która wpłynie na ten hash, żeby miał same zera, data, poprzedni adres, no i nasz hash. No i teraz ten data jest istotny, bo jeżeli jest to jakiś zwykły string, no to jakby zastosowanie tego blockchaina będzie ograniczone, ale jeżeli sobie wyobrazimy, że wrzucamy tam na przykład informację, że ja jestem tobie, przekazuję tobie 25 bitcoinów czy etherów, no to wtedy już mamy jakby jakieś praktyczne zastosowanie tego blockchaina. Więc w poprzednim odcinku charakteryzowałem, czym jest transakcja w sieci Ethereum. Więc jeżeli teraz takie obiekty transakcji powrzucamy sobie do kolejnego bloku, będzie to po prostu tablica kolejnych transakcji dokonanych na Etherze, no to mamy już wtedy praktyczne zastosowanie tej technologii. No bo jeżeli teraz, tak jak tłumaczyłem wcześniej, jakakolwiek dana w którymkolwiek z bloków zostanie zmieniona, to zinwaliduje ona cały ten blockchain, więc w ten sposób możemy mieć pewność, że dane zapisane, te wszystkie transakcje zostały prawidłowo podpisane. No dobrze, ale tak jak wspomniałem, transakcja jedynie reprezentuje ruch waluty, a więc ja mogę powiedzieć, że przekazałem ci 25 bitcoinów, czyli ethereów. Natomiast czy ty je faktycznie masz? No nie jest tak, nie wystarczy przeczytać tą jedną transakcję, aby odpowiedzieć na to pytanie. Musielibyśmy prześledzić wszystkie transakcje od początku do końca. A w zasadzie od końca do początku. Ponieważ kiedy tworzymy nową transakcję i ja mówię, że na przykład tobie przekazuję tych, dajmy na to 10 bitcoinów, no to najpierw trzeba zweryfikować, czy ja mam te 10 bitcoinów, żeby ci je przekazać. No w tym celu oczywiście bierzemy ostatni blok z blockchaina, cofamy się i patrzymy, czy jest jakaś transakcja wcześniej, która by mi przekazywała 10 lub mniej bitcoinów, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy ja mogę je przekazać dalej. Jeśli tak, no to oczywiście wszystko jest ok i nowa transakcja może zostać zapisana. Jeśli jednak taka by się nie znalazła, no to wtedy oczywiście sieć jakoś zareaguje na to. Oczywiście w sieciach takich jak Bitcoin czy Ethereum, no gdzieś tam na początku te pierwsze transakcje zapisane w blockchainie to będą jakieś coin-based transactions, które będą po prostu z niczego komuś przekazywały te pierwsze pieniądze do przekazywania dalej. No tak to po prostu musi działać. Chociaż no, w praktyce prawdopodobnie tymi pierwszymi osobami, które otrzymały pieniądze przekazywane dalej, no to byli fundatorzy. A więc podsumowując, blockchain to jest taka bardzo efektywna metoda zapisywania tego rodzaju transakcji i daje ona pewność, że dane nie zostały w sieci oczywiście, nodów tego blockchaina, że dane nie zostały zmienione.